Rząd zapowiedział wzmacnianie granicy z Białorusią. O jakie dokładnie działania chodzi? Posłuchajcie ustaleń naszego dziennikarza. Paweł Wąsek doczekał się pierwszego podium w Pucharze Świata w skokach narciarskich. W Lahti zajął trzecie miejsce. Później w faktach powiemy o bitwie wiosny i zimy. Podobno ta druga została wygoniona. Rząd zapowiedział kolejny etap wzmacniania granicy z Białorusią. Premier wraz z ministrem obrony i szefem MSWiA wizytowali pogranicze białoruskie na Podlasiu. Wzięli udział w odprawie ze Strażą Graniczną, Policją i Wojskiem. Więcej szczegółów zebrał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
Szef Straży Granicznej poinformował o planach zakończenia budowy zapory elektronicznej na Bugu na rzecznym odcinku granicy w województwie lubelskim. Ma mieć długość ponad 170 km, mówił Robert Bagan.
Tam w tym roku do czerwca bądź lipca zostanie już w pełni uruchomiona bariera elektroniczna, która będzie pozwalała nam skutecznie reagować na przekraczanie rzecznego odcinka granicy.
Powstanie też droga wzdłuż całej stalowej zapory. Zbudowane zostanie 5 wież obserwacyjnych na Podlasiu. Straż przyjmie też 1,5 tysiąca osób na kontrakty. Donald Tusk poinformował, że już poczynione inwestycje dają kolosalne efekty.
98% prób nielegalnego przekroczenia granicy uniemożliwiamy dzięki zdeterminowanej postawie naszych żołnierzy Straży Granicznej i Policji. To jest 11 tysięcy ludzi.
Do tej pory Skarb Państwa wydał na infrastrukturę graniczną ponad 2 700 000 000 zł.
Trzech alpinistów zginęło w wypadku na niebezpiecznym szlaku na szczyt Moncayo. To najwyższy punkt gór iberyjskich, położony w północno-wschodniej Hiszpanii. Do tragedii doszło w sobotę na odcinku znanym z wymagającej szczególnej ostrożności. Złe warunki pogodowe, takie jak niska widoczność, śnieg, wiatr i mgła, spowodowane sztormem, utrudniały alpinistom zadanie. Jeden z wspinaczy spadł, a dwaj pozostali zginęli, próbując mu pomóc. Luty i marzec to miesiące o największej liczbie śmiertelnych wypadków w tym miejscu.
Kibicujemy najlepszym.
Paweł Wąsek, 14. polskim skoczkiem narciarskim, który stanął na podium Pucharu Świata. Udało się w Lahti. Wąsek w sobotę zajął w Finlandii trzecie miejsce. Lepsi byli tylko Andrzej Laniszek i Stefan Kraft. Wąsek trzeci był już po pierwszej serii. W finale utrzymał swoją rekordową lokatę.
Nic specjalnego w tym dniu nie było. Dzień jak co dzień. Dobrze się wyspałem, po prostu fajnie funkcjonowałem przez dzień. I skoki, o dziwo, od pierwszego skoku całkiem nieźle wyglądały, także mogę być zadowolony.
Komentował Wąsek w Eurosporcie. Na dzisiejsze popołudnie w Lahti zaplanowano konkurs duetów. Początek rywalizacji o 16:30. W Gdyni w ten weekend odbywają się Kolosy, ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów. Autorzy najcenniejszych dokonań podróżniczo-eksploracyjnych minionego roku przedstawiają relacje ze swoich wypraw. Jednym z sobotnich wystąpień było spotkanie z małżeństwem, niewidomym Grzegorzem Kłakiem i Magdaleną Koniecką, którzy wspólnie zdobyli koronę gór polskich. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
Jak dużo czasu spędzacie na szczycie?
Oj, trochę spędzamy, delektujemy się. Ja widokiem. Czasami żal mi jest, że jednak Grzegorz nie widzi i mówię, Boże, czy my musimy tutaj być i że ty nie widzisz? On mówi, co ty? Przecież widzę, ty mi opowiedziałaś. Doskonale wiem, gdzie jestem, doskonale wiem, gdzie idę.
Pewnie siedzę też dużo, bo ja się wypytuję. Moja żona musi się dużo wtedy nagadać. Moja ma ciągłe pytania, jak tu widać, jak tu jest, co dalej, co bliżej. Ten czas to jest taka delicja na koniec. Mówię, że to jak perła w koronie.
No to było wspaniałe wystąpienie człowieka niewidomego, opowiadał o tych górach, bo widać, że był tam całym sercem, całym sobą i w ogóle nie było czuć tego, że on oczami tego nie odbiera. No.
Mnie bardzo wzruszyła, naprawdę. Fajna ta taka więź między tutaj panem a panią i to, że razem można dużo więcej zrobić niż pojedynkę.
Dodały panie z publiczności. Wydarzenie będzie kontynuowane jeszcze dzisiaj. To była wielka batalia pomiędzy zimą i wiosną. Na Kopie Biskupiej starły się armie dwóch pór roku. Jak zawsze stanowili je żołnierze lokalnych grup rekonstrukcyjnych z Polski i Czech.
Było głośno.
To było głośno, ale poza tym super.
Stroje, nastroje, wystrzały, drżąca ziemia. Także gorzej tylko, że nie do końca wiem, która frakcja była wiosną, a zimą, ale wierzę, że i tak wiosna wygrała.
Aura zrozumiała, że zima przegrała.
Tak, tak. Symbolicznie i myślę, że się dostosuje. Tak, zima już nie wróci.
Usłyszał od turystów oraz prezesa Głuchołaskiego PTTK Jerzego Chmiela nasz reporter Paweł Konieczny. No i oby już ta zima nie wracała w najbliższych miesiącach. Musimy się przygotować na to, że możemy zostać zaatakowani. Nie stanie się to za tydzień ani za miesiąc. Dlatego trzeba wykorzystać ten czas, mówił w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński.
A ma pan zaufanie do polityki Trumpa? Jako były wiceszef MSZ, jak pan na to patrzy?
Bo to nie jest kwestia zaufania, to jest kwestia oceny, czy ona jest dobra, czy jest zła.
No, to
nie
jest kwestia tego, czy ona nie jest dla nas niebezpieczna?
Jest. Potencjalnie jest. A wie pan, co trzeba z tym zrobić? Starać się ją zmieniać, starać się na nią wpływać, starać się działać.
Jak?
Gdzie jest Donald Tusk w rozmowach z Donaldem Trumpem? Gdzie jest Radosław Sikorski? Gdzie jest aktywność polskiego rządu? Polska prezydencja.
No, podobno mamy prezydencję.
Raz. Przepraszam bardzo. Mamy prezydencję. Co słyszymy wczoraj? Że będzie kolejny szczyt. Gdzie? W Warszawie? Nie w Warszawie, w Paryżu. Wcześniej był w Paryżu, w Londynie, w Brukseli. Premier Włoch mówi, że Włochy będą pomostem europejsko-amerykańskim. Polska zawsze była.
Panie ministrze,
oni
ale,
to oddają walkowerem.
Że dzisiaj Unią rządzą de facto dwa kraje, tak? Francja i Niemcy.
Jak?
I to one rozdają.
Donald Tusk, cesarz Europy, którego nikt w Europie nie ogra. Przepraszam bardzo, troszkę się oczywiście śmieję z tego, ale jednak... Panie redaktorze, no wyobraźmy sobie, jak to było w 2021-2022 roku. Wtedy Mateusz Morawiecki się nie przejmował tym, że nie ma prezydencji. On jeździł po całej Europie, on budował tą koalicję. Gdyby Tusk był wtedy premierem i siedziałby sobie gdzieś tam w Sopocie ziemniaki obierał, to Rosja by tą Ukrainę rzeczywiście szybko podbiła.
To jak taki byłby efekt? I opozycja i rząd wspólnie na korzyść nas wszystkich Polaków powinni działać, żeby, niech sobie, że ograć Trumpa, tak? Ale przynajmniej przedefiniować jego politykę w sobie.
Ale nie ograć, właśnie o to tu chodzi. No, czym się kieruje Trump? On się kieruje swoim interesem. On ma podejście stricte biznesowe.
Który
no
więc, w momentach nie jest zbieżny z naszym,
moment,
tak? Jeśli mówimy o bezpieczeństwie.
Moment. Jest w ogromnym stopniu zbieżny potencjalnie z naszym, tylko być może trzeba bardziej to Amerykanom uświadamiać. Może trzeba tłumaczyć również... To nie jest tak przecież, że polityka amerykańska jest niezmienna w kamieniu wyryta, co teraz widzimy. No jeśli chcemy mieć wpływ na rzeczywistość, to musimy próbować ją zmieniać, a nie siedzieć gdzieś z założonymi rękami, na Twitterze ich poobrażać trochę, jak Sikorski, specjalista od tego. Przepraszam bardzo, to jest dziecinada. My mamy, zresztą wysłaliśmy do Waszyngtonu takiego człowieka, że on tam nie jest w stanie nic załatwić, nie mamy tam ambasadora, ale no nawet siłami właśnie politycznymi, dyplomatycznymi w Unii Europejskiej. No przecież jako prezydencja mamy szereg narzędzi. Dlaczego nie ma szczytu Unia Europejska-USA? Jak chcemy
Trumpa przekonać,
to powinien Trump przyjechać do Europy, zaprosić go tutaj.
Wrócę do pytania, co zrobić, żeby Donald Trump patrzył nieco inaczej na Polskę przez pryzmat Rosji, z którą chyba chce się układać. Niektórzy analitycy mówią wręcz, że no, wszystkie żądania Putina Donald Trump podpisze. Bo zależy mu na resecie z Rosji.
Tak mówią, ale ja szczerze mówiąc też uważam, że właśnie tego typu opowieści świadczą raczej o krótkowzroczności, a może raczej o takiej chęci tego, żeby te wszystkie negatywne opowieści o Trumpie, żeby się spełniły, żeby ci komentatorzy przemądrzali europejscy mogli powiedzieć, aha, mieliśmy rację. Proszę zobaczyć, co się wydarzyło w ostatnich 3 tygodniach. Mieliśmy tą rozmowę z Zełenskim w gabinecie owalnym, mieliśmy różne telefony, rozmowy w Arabii Saudyjskiej, mieliśmy rozmowę z Putinem i Trump trochę się zachowuje tak, jakby chciał wywierać presję na wszystkich jednocześnie, po to, żeby jak najwięcej ugrać dla siebie. Bo to jeżeli on chce po prostu osiągnąć taki wynik, który będzie mógł, czy choćby przedstawić, że on
tylko, że na Rosji wydaje się, że nie wywiera żadnej presji.
No
tak?
Wywiera, tylko na razie nieskutecznie. Na Ukrainie zresztą też nieskutecznie. No cały czas to jest proces. Ale jak ktoś, byliśmy takie dramatyczne czarnowictwo po kongresie, po konferencji bezpieczeństwa w Monachium, że to już jest skończone, Ameryki tutaj już nie ma, już w ogóle musimy stawiać tylko na siebie. No Tusk jechał na ten szczyt do Londynu, rano powiedział, że w ogóle umie się liczyć na siebie, po 7 godzinach mówił, nie, jednak na Amerykę. To jest, to my też się zachowujemy...
No bo sytuacja się zmienia, rano jest inna, wieczorem jest inna.
Nie, panie redaktorze,
właśnie
kompletnie
przez to, co robi
nie,
Trump.
Kompletnie nie. Sytuacja jest cały czas taka sama. W naszym interesie jest to, żeby Amerykanie byli w Europie. Tu się chyba zgadzamy.
Tak.
Jak się ich obraża i wypycha i mówi, że oni są po stronie Putina...
My możemy w Polsce się zgadzać, ale nie zawsze chyba na Zachodzie
no, ale
jest
to próbujmy zmieniać tą opinię na Zachodzie także. No próbujmy działać, a nie siedzimy, panie, gramy w ping-ponga, obieramy ziemniaki.
Z ręką na sercu.
No, przepraszam.
Jak pan widzi, uczciwie, tak, z dystansu, co rzeczywiście Donald Trump robi takiego, żeby nie ulegać Putinowi? Bo ja mam wrażenie takie, że właściwie robi wszystko, żeby się jakoś przypodobać i żeby zdanie Putina się bardziej liczyło niż...
No moment. No to po kolei. Choćby w ostatnich tygodniach. Przedłużenie sankcji i ich zaostrzenie.
No groźby, dokonane, tak.
Nie groźby, tylko dokonane przedłużenie sankcji. Wznowienie dostaw sprzętu, wznowienie współpracy wywiadowczej, tak.
Wróćmy... A wcześniej przerwanie, tak?
A wcześniej przerwanie, tak, bo wybierał presję na Ukrainę, ale po kilku dniach przywrócił. Przecież możemy wrócić także do lat wcześniejszych, do jego pierwszej kadencji. Kto nałożył sankcje na Nord Stream 2? Donald Trump. Kto je zdjął? Joe Biden, ten rzekomo bardzo taki antyrosyjski.
No tak, dzisiaj mówi się, że na Nord Stream 2 chcą położyć rękę Amerykanie i pompować gaz ruski i
przepraszam,
zarabiać.
Wczoraj czytam w Politico, że negocjatorzy z ramienia CDU, partii, która jest politycznym sponsorem Trzaskowskiego i Tuska, ta partia już do umowy koalicyjnej z SPD chce wpisać wznowienie Nord Streamu. W Niemczech, za naszą zachodnią granicą to się dzieje. I ja mam pytanie, jaki to jest koalicjant? Z kim oni tutaj są w koalicji? Z kolaborantami Putina, którzy chcą z nim Nord Stream otwierać? No to może o to pytanie zadawajmy.
No to jaką politykę powinna prowadzić Polska? W kontekście też tego, zapytam pana, o czym pisał Financial Times kilka dni temu, że Francja, Wielka Brytania, Niemcy opracowują plan zastąpienia USA w NATO. Jak Polska powinna się wobec tego zachować? Przyłączyć się do tej inicjatywy?
Już się zachowała. To głosowanie za rezolucją przez ludzi Platformy, PSL-u, Lewicy, to było głosowanie właśnie za takim planem.
Oni może nie mamy wyjścia, jak Amerykanie się wycofają
mamy
z Europy.
Ale właśnie dlatego chodzi o to, że trzeba zrobić wszystko, żeby Amerykanów stąd nie wypychać, żeby się nie wycofywali. Wczoraj bardzo ważny tekst ministra obrony Włoch, Guido Crosetto, który mówi tak. Europa niech buduje swoje zdolności obronne, ale dzisiaj nie ma takich możliwości, żeby Europa bez Stanów Zjednoczonych się obroniła i obecność amerykańska w Europie jest dla nas ogromną wartością. Dlaczego chcą Amerykanie od Europy? To jest bardzo proste. Chcą, żeby Europa wydawała więcej na zbrojenia.
No tak, bo nie chcą, żeby wydawać na nas swoich pieniędzy.
To jest droga do tego. To jest droga do tego, a nie obrażanie Trumpa i Elona Muska.
I Europa chce. To są ogromne pieniądze, no tak, które Ursula von der Leyen chce przeznaczyć.
Na razie chce i opowiada. I teraz jeszcze jest tak, że właśnie to, o czym mówiliśmy krótko w tej części radiowej, to rozporządzenie EDIP. Rozporządzenie, które mówi, będziemy wzmacniać europejski przemysł obronny. To będzie polegało, drodzy Państwo, na tym, że Komisja Europejska zyska ogromną władzę, będzie mogła Komisja Europejska wskazać ręcznie, gdzie, które państwa mają zamawiać uzbrojenie. Polecam bardzo gorąco zapoznanie się z tym dokumentem, będziemy o tym mówili dużo w następnym tygodniu, bo jest szybka ścieżka. To
może
bardzo
niebezpieczne, o to, żeby takie rzeczy powstawały w Polsce.
Powinniśmy o to walczyć, tylko że niestety, jak rządzą w Polsce ludzie, którzy nie kierują się interesem takim, żeby zostawały w Polsce, miałem dyskusję z jednym z posłów Platformy i mówi tak, no przecież to bardzo dobrze, że Rheinmetall będzie dostało zamówienia, bo to jest firma europejska, my tu wszyscy Europejczycy, to jest nasz wielki, wspólny europejski dom. Z całym szacunkiem, to nie jest w interesie Polski, żeby firma Rheinmetall była monopolistą. Po pierwsze dlatego, że ona ma za małe moce przerobowe. My od Rheinmetallu, jakbyśmy czołgi zamawiali, dostaniemy je za 10-15 lat. Po drugie, to jest firma, która Putinowi budowała armię. I o tym też trzeba pamiętać. To jeszcze 3 lata temu było zupełnie inaczej. Za 3 lata może się znowu zmienić.
Odbić pieszkę, co PiS przez ostatnie lata, jak jeszcze rządziliście do 2023 roku, zrobi, żeby w Polsce przemysł zbrojeniowy rósł w siłę.
No panie redaktorze, choćby fabryka amunicji.
Mamy wojnę
program
2022
Narodowej Rezerwy Amunicyjnej.
Roku.
Program Narodowej Rezerwy Amunicyjnej. Ja się zgadzam, że byłoby dużo lepiej, jakby to wszystko było zrobione wcześniej, tylko że przypominam, że jak zaczynaliśmy rządy, to było poniżej 90 tysięcy żołnierzy w Polsce. Nie, może przepraszam, łącznie było tam 90 parę. 90 tysięcy żołnierzy zredukowali armię. Nie było kompletnie jednostek wojskowych praktycznie na wschodniej, poschodniej części Polski. To trzeba było odbudowywać. I ja bym się bardzo cieszył, jakbyśmy mogli w ciągu jednego tygodnia wszystko załatwić. Nie dało się wszystkiego.
Natomiast uruchomiliśmy program, to jest 2014 początek.
Uruchomiliśmy program Narodowej Rezerwy Amunicyjnej, który oni przyszli i zaorali. Dlaczego zaorali? Bo pewna firma, która chciała tam dostać kontrakt, nie podobało się to, że dostała inna, zrobiła wielką aferę. Co zrobili? Doniesienia do prokuratury, audyty, grozili tutaj więzieniem i tak dalej. Okazało się, że tam jest na przykład w tym konsorcjum firma WB Electronics. Świetna polska firma. Trzaskowski się fotografuje z ich sprzętem. Teraz się fotografuje, ale kilka miesięcy temu mówili, że do prokuratury będą dawać ludzi, którzy to konsorcjum stworzyli. No na litość boską. Oni to zaorali, oni to wstrzymali. To był nasz projekt.
Usłyszał Krzysztof Ziemiec od Pawła Jabłońskiego. Całej rozmowy z posłem Prawa i Sprawiedliwości możecie posłuchać w internecie. Mamy ją na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.